Ja, oj, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Ping. Proszę Państwa, teraz wrócę do zamierzchłej przeszłości, gdy nie wiem kiedy to było, 9, 10, 8 lat temu. Często mówiłem o Wielkim Murze, o tym, że partia tak naprawdę, czy partia, nie partia, czynniki rządowe. No ale przecież gdyby nie było, gdyby była wola polityczna, to nie byłoby problemu. Że czynniki rządowe poszczególnych prowincji, przez które przechodzi Wielki Mur, chciały zachować substancję tego Wielkiego Muru. Nie tylko w takim stanie, jakim to jest niedaleko od Pekinu, no bo z Pekinu tam można dojechać w kilka godzin. No ale już w innych miejscach, w innych prowincjach północnych niekoniecznie. Dojeżdżają, dochodzą, docierają turyści. Chińscy i zagraniczni. Więc gdyby czynniki rządowe chińskie, a więc tak naprawdę, gdyby partia chciała zachować ten mur jako symbol łączący ten wielki chiński mur, ten wielki chiński wysiłek, największy na świecie, jedyny tego typu na świecie. Gdyby chciała zachować dla potomności, no to myślę sobie, że nie byłoby z tym problemu. No niestety KPH nie ma takiej potrzeby, nie czuję takiej potrzeby, ja o tym widzę, ja to widzę od dawna i wiem, skąd się to bierze. Powiedzmy sobie, że to są sprawy chińskie między Chińczykami, czyli również między mną i KPH, które jedne z bardzo, bardzo niewielu, których się różnimy, więc nie będę mówił o tym, dlaczego tak jest. Natomiast efekty tego no widać chociażby na tych filmikach, które załączyłem poniżej, które zobaczyłem dopiero bardzo niedawno. Zobaczyłem, no bo, bo te filmy, które widziałem 8, 9 czy 10 lat temu, to były filmy podróżników zachodnich, zrobione zwykłą kamerą, gdzieś tam strasznie daleko od wschodu, wręcz w Xinjiangu, a wręcz ta resztka Wielkiego Muru wystawała raptem metr ponad przeciętność gruntu. Wtedy również ubolewałem nad tym, że przecież można by było oddać te części, zrobić licytację w pewnym sensie. Tak, zwykłą licytację. A wśród wielkich firm chińskich, wielkich, tych największych firm chińskich, której przedmiotem tejże licytacji byłoby odrestaurowanie poszczególnych elementów, wszystkich elementów, całości Wielkiego Muru. To oczywiście to nie byłoby wcale takie proste, dlatego że wcale nie jest tak, że jak tutaj się sugeruje w pewnym miejscu, w tym drugim filmiku, że że to jest tylko 6700 km. To jest bzdura jakaś. Pamiętam, że właśnie te wiele lat temu dotarłem do chińskich materiałów, chińskich podkreślam, chińskich materiałów, które mówią o tym, że ten mur, że długość tego muru, całkowita długość tego muru to około 24 tysiące kilometrów. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było. Ale to jest bez znaczenia, jak dużo tego muru jest, jak wielka jest jego długość. Rzecz polega na tym, żeby uratować to wielkie dziedzictwo kulturowe cywilizacji chińskiej. Kulturowe, również kulturowe. To jest dziedzictwo kulturowe. Państwo nie zdajecie sobie sprawy na przykład z tego, pewnie nie zdajecie sobie sprawy z tego, że kiedyś to było tak, że poszczególne rody mieszkające wzdłuż chińskiego muru, przecież to nie jest jakaś linia ciągła, to są odgałęzienia, dziesiątki odgałęzień. A więc te wszystkie rody mieszkające wzdłuż, tuż przy tym chińskim murze, miały obowiązek dbać o jego stan. Oczywiście to było dawno temu, ale tak było. To nawet zostało zapisane na ścianach Wielkiego Muru, które to rody dbały o ten, a nie inny odcinek Wielkiego Muru. Więc skoro kiedyś Chińczycy, chińskie rody, nieporównanie, nieporównanie i nieporównanie, po raz trzeci mówię, biedniejsze niż w tej chwili, mogły dbać o ten relikt historii, no, wówczas to jeszcze nie tylko był relikt historii, ale również realna fortecja. Więc skoro tak mogło być kilkaset lat temu, to dlaczego w tej chwili, gdy chińskie firmy, duże chińskie firmy, dysponują no, gigantycznymi środkami i tylko wystarczyłoby 1% tych środków przeznaczyć na restaurację tych odcinków naprzód oczywiście poprzedziwszy to jakąś selekcją, jakimś właśnie sposobem na znaczy oczywiście to państwo musiałoby wieść prym w tym, to państwo musiałoby to zainicjować, to państwo musiałoby postawić warunki restauracji tego muru, tych kawałków, tych setek czy tysięcy kawałków tego muru. A tylko, że to by z jednej strony świadczyło o potędze intelektualnej Chin. O potędze, znaczy nie wiem, czy to jest właściwe słowo, właściwe określenie, potęga intelektualna, potęga kulturowa cywilizacji chińskiej. A to już jest zupełnie co innego. Więc odnoszę takie wrażenie, raz na bardzo rzadko, bardzo, bardzo rzadko mi się to zdarza. Odnoszę takie wrażenie, że KPH jeszcze nie dorosło. Tak, nie dojrzało. Nie dojrzało do zaproponowania restauracji chińskiego muru, ale nie tylko tego. Na przykład restauracji Pałacu Letniego w Pekinie. Jak powiedziałem, jestem prawie pewien, że wiem, dlaczego tak się dzieje, ale to już jest nieaktualne, to o czym myślę, już staje się właściwie nieaktualne. Chińscy komuniści zawsze się bali odniesień do tej swojej wspaniałej historii. A teraz już nie muszą. Są potężni. Stworzyli potężne państwo. Tworzą państwo, które za chwilę będzie największym państwem, najważniejszym państwem świata, najpotężniejszym państwem świata. Więc oni nie muszą się bać cieni historii. Nie muszą się bać tego, że ktoś im powie, o, widzicie, tam 1000 lat temu, czy 2000 lat temu zapoczątkowano budowę, no wtedy zapoczątkowano 2000 lat temu, ale przecież to trwało kupę czasu. Zapoczątkowano budowę Wielkiego Muru, a wy co? No na to pytanie odpowiedź jest śmiesznie prosta. A my zrobiliśmy nieporównanie więcej, ponieważ wyciągnęliśmy z biedy, na przykład wyciągnęliśmy z biedy prawie 1 miliard Chińczyków. Więc chińscy komuniści nie musieliby się bać. Nie musieliby się bać tego porównywania z epokami, z Chińczykami, ze swoimi praszczurami z minionych epok. Nie musieliby, a jednak się boją. Zdumiewające. I to jest znaczy i zdumiewające, i porażające. Aż to jest głupota ideologiczna. Niestety tak. Głupota ideologiczna. A więc, no ale powiedzmy sobie, że to jest ten jeden z strasznie niewielu, może kilku, a kilkunastu być może, spraw, w których zupełnie nie zgadzam się z polityką KPH. Ale to są przecież teoretycznie drobiazgi, prawda? Biorąc pod uwagę skalę problemów, które w tej chwili istnieją. Natomiast tak jak 10 lat temu, załóżmy, nie zgadzałem się nie potrafiłem wyrazić swojej zgody na banalizację tego odcinka Wielkiego Muru, który został zrestaurowany na północ od Pekinu. Tak i w tej chwili, po 10 latach, jest dokładnie tak samo. Wtedy mówiłem, że trzeba rozpisać przetarg. Myślę, że tego już może nie być. Tego materiału już może nie być, ponieważ te wcześniejsze materiały zostały zniszczone przez ludzi, którym na tym zależało. W każdym razie ja o tym mówiłem wówczas, że rozpisanie przetargu, że oddanie w pacht wielkim chińskim firmom, które mają pieniądze, odcinków tego Wielkiego Muru, po pierwsze przy założeniu, że one by go doprowadziły do stanu używalności. To jest oczywiste. To po pierwsze. No a teraz pytanie, no dobrze, ale co one miałyby z tego mieć? No jak to co? Prestiż. To raz. Dwa. W tych odcinkach, gdzie te firmy zarządzałyby tym wielkim murem, miałyby prawo na przykład w tych basztach, które są, które istnieją lub które zostałyby odtworzone, stworzyć miejsca, w których mogłyby prezentować turystom, którzy tam przyjadą, milionowym turystom, a swoje osiągnięcia, współczesne, całkiem współczesne osiągnięcia. A więc krew cieknie z moich oczu, gdy widzę te obszary, te odcinki Wielkiego Muru, które niszczą, a moja ukochana Komunistyczna Partia Chin nie ma siły politycznej, nie znajduje w sobie siły politycznej, aby doprowadzić do sytuacji, iżby zbiorowym wysiłkiem tysięcy chińskich firm, wielkich chińskich firm, odrestaurować to i pokazać światu, przede wszystkim pokazać sobie, pokazać Chińczykom w tych prowincjach północnych, a w prowincji Hebei, w prowincji Shaanxi, w prowincji Ninxiahui, w prowincji Gansu. Tak, aż do Xinjiangu. Pokazać Chińczykom, wszystkim Chińczykom, i młodym, i starym, my tutaj byliśmy od zawsze. Oczywiście im dalej na zachód, tym budowa, konstrukcja Wielkiego Muru była coraz bardziej się zmieniała, dostosowywała się do miejscowych potrzeb, do miejscowych możliwości. Na przykład w Gansu i w Xinjiangu Wielki Mur był wewnątrz zrobiony z trzciny i żwiru. Podczas gdy na wschodzie w ogóle czegoś takiego nie było. A pytanie, a skąd się wzięła trzcina? No bo żwir jeszcze rozumiem. A skąd się wzięła trzcina? Czy bambus, czy trzcina? No w każdym razie, no bardziej trzcina niż bambus. Pojęcia oczywiście nie ma. Nie zgłębiałem tego tematu, ale powiadam Państwu, iż w miarę posuwania się ze wschodu na zachód, technologia budowy Wielkiego Muru zmieniała się w zależności od miejscowych warunków. Ale to wszystko jedno. Tu chodzi nie o technologię, tu chodzi o podniesienie głowy trochę wyżej niż patrzenie się w trawę, podniesienie głowy wyżej, spojrzenie oczywiście przez tych partyjnych bązów, podniesienie głowy wyżej i powiedzenie i konstatację, my tutaj byliśmy od zawsze. To jest nasze dziedzictwo. My o to musimy dbać. Ale niestety zaraz za tym idzie pytanie, no dobrze, a dlaczego o to nie dbamy? No właśnie. Strach. Strach ma wielkie oczy. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.